pani burmistrz Beata Zawiła, jest pani naczelnik Elżbieta Fabiańska-Wolska z panią Justyną Wysowską. Powinien być pan komendant Straży Miejskiej Krzysztof Niebelski. Widzę, że jest tylko Kaja jako Krzysztof. Nie wiem, czy się pani zaloguje, czy nie.
Jestem zalogowany, tylko że niestety nie wiem, co z kamerą jest.
Aha, dobrze. Dobrze. I jest z nami jeszcze... zniknął ktoś? No duże, nie widzę postaci, nie widzę nic. Nie widzę, uciekło mi. Był mężczyzna, nie ma mężczyzny. Nic nie ma.
Był zamknięty.
I witam Państwa radnych. Jest pani Beata Marcinkowska, jest pani Jolanta Ptasz, jest pani Barbara Strzelecka, jest pan Zbigniew Panek, jest pan Łukasz Wesołowski, czyli mamy komplet radnych. Pan Krzysztof jeszcze się męczy, chyba
w kamerze. Komendant był chyba.
Tak mi się wydaje, że był pan komendant właśnie, ale zniknął. Nie widzę nigdzie. Dzisiaj tematem naszym jest informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego w mieście z punktu widzenia Straży Miejskiej. Tylko się zdziwiłam, że widzę pana komendanta, bo przedtem myśmy łączyli, że policja i Straż Miejska były razem, a teraz jest tylko Straż Miejska. Ale miło nam. Panie komendancie Straży Miejskiej, panie Krzysztofie, pan może do nas mówić i nam temat przybliżyć?
Oczywiście, że mogę mówić. Przekazałem Państwu materiały na temat informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście z punktu widzenia Straży Miejskiej. Na początku w tych materiałach przedstawiłem stan osobowy Straży Miejskiej, jak to wygląda na chwilę obecnej, że jest zatrudnionych 13 strażników. Przedstawiłem czy posiada wyższe wykształcenie oprócz komendanta i zastępcy. Pozostałe 8 wykształcenie średnie. W tabelkach zostało przedstawione wyniki pracy straży. Tutaj kontroli miejsc zagrożonych 1797, ale nie będę tych przy interwencji 2526. To wszystkie te wyniki Straży Miejskiej są zestawione tabelarycznie. Z najważniejszych to taki, że pouczono jeszcze w wyniku naszych działań 892 osoby, ukarano mandatami 328 osób. Jeśli chodzi o współpracę z policją, w minionym roku przeprowadzono 185 wspólnych służb z policją. Dotyczyła ta sprawa głównie interwencji i działań związanych ze stanem epidemii. Także praktycznie mówiąc, od marca większość naszej działalności policji i naszej działalności jest skierowana właśnie w kierunku realizacji tych zadań. W pierwszym kwartale, bo jeszcze ten pierwszy kwartał w zeszłym roku był w miarę normalny, no to zabezpieczyliśmy interesy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli i bezpieczne terenie 2020. No i potem tam, zgodnie z poleceniem pana wojewody numer 46/2020, od 31 marca Straż Miejska została niejako działanie Straży Miejskiej zostało podporządkowanie działalności policji w związku z akcją covidową. Jeśli chodzi o rozliczenie potrzeb i możliwości kadrowych, to tam do części pierwszej, dołączyłem w tych materiałach rozliczenie możliwości realizowanych zadań przez strażników Straży Miejskiej, żebyście Państwo mieli wgląd w możliwości etatowe, w rozliczeniu z możliwościami i potrzebami, jakie mamy, żeby spełnić po prostu życzenia naszych mieszkańców, postawione zadania ustawowe, żeby pokazać, ile to wymaga roboczodniówek na każde zadanie. I tutaj wykazałem, że na chwilę obecną brakuje, żeby wymienić tylko podstawowe zabezpieczenie działalności służby dyżurnej, a służba dyżurna jest na 3 zmiany, czyli trzeba liczyć 365 dni w roku razy 3 i podzielić przez rok pracowniczy, który ma 222 dni robocze w zależności od roku, także wychodzi na każde jedno stanowisko trzyzmienne około 5 osób jest potrzebne. I to wszystko Państwo macie w materiałach dokładnie rozliczone. Także, żeby zrealizować minimum, czyli utrzymać służbę na 3 zmiany, jeden patrol dwuosobowy na 3 zmiany, jedną osobę, która by siedziała na monitoringu, plus jeszcze dzielnicowych, którzy by pracowali, no to niestety nasz skład osobowy musiałby ulec podwojeniu. Także na chwilę obecną Straż Miejska pracuje na zmianę pierwszą i drugą, jeśli chodzi o patrole, natomiast dyżurni pracują na 3 zmiany. Oczywiście, żeby być w zgodzie z kodeksem pracy, strażnicy wymieniają się w czasie pracy, żeby mieć odpowiednią ilość dni wolnych. To znaczy, że panowie, którzy pracują w terenie, zastępują dyżurnych i dyżurni zastępują pracowników w terenie. W ten sposób to muszą organizować, żeby po prostu utrzymać ciągłość działania i służby stałego dyżuru, i patroli w terenie. Wracając do współpracy z policją, na bieżąco utrzymywany jest kontakt telefoniczny i osobisty z komendantem zastępcą. Na poziomie dyżurnych na bieżąco wymieniane są informacje dyżurny komisariatu policji, dyżurny służby stałego dyżuru. No, bo mieszkańca mało interesuje, kto załatwi sprawę, ważne, żeby sprawa była załatwiona. Także tutaj współpraca, wydaje mi się, że pan komendant potwierdzi się bardzo dobrze i wzajemnie sobie w tym wszystkim pomagamy. Przechodząc do tematu następnego, kwestia wykroczeń, tutaj zrobiłem zestawienie tabelaryczne, jakie dajemy dla Komendy Wojewódzkiej Policji odnośnie wyników działań straży. I do tego jest zestawiony komentarz, gdzie jakie popełniane są najczęściej wykroczenia w mieście Czera. I tutaj mamy takie główne kategorie. Najbardziej częstymi wykroczeniami są wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, spożywanie napojów alkoholowych w miejscach zabronionych. I tutaj mamy taki rejon najbardziej dla nas, że tak powiem, newralgiczny i podejrzewam, że policjanci tak samo. Ulica Ogrodowa, 17 lipca, osiedle Dziekana, Katowicka i tereny przylegające do Praw Sużego Światowego. Jeśli chodzi o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób, czy dewastacje, to tutaj najczęściej zgłaszane interwencje i reagowane przez nas są w okolicach Placu Bianeja, rynek, w parkach. Na szczęście w parkach już mamy w tej chwili większość parków widocznej monitoringu, także część interwencji jest zabezpieczona od razu i przekazywane do działania straży czy policji. Przystanki GOT, tereny przydzielające do placówek oświatowych. I następna kategoria wykroczeń to są wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządku komunikacji. I tutaj mamy główne takie miejsca, no to ulica Szpitalna, Nowopogońska, 17 lipca, Tudima, rynek Skłodowskiej, Sznabla. Tutaj szczególnie dużo mamy interwencji na ulicy Nowopogańskiej, no i te nowe ścieżki rowerowe, które powstały, też są bardzo często kontrolowane i bardzo dużo zgłoszeń interwencji jest z tych miejsc. Zanieczyszczenie miejsc publicznych, dzikie wysypiska śmieci, tutaj najczęściej są to obrzeża miasta, a ponadto ulica Siemianowicka, Szybiana, Bydlowa, Graniczna, Saturnowska, Sznabla, Tera, Wiosenna, no i Francuska, nieużytki, które są w kwestii spółki restrukturyzacji kopalń. Wykroczenia przeciwko ustawie o odpadach, spalanie odpadów. No tutaj mamy interwencje, praktycznie mówiąc, z terenu całego miasta, tak jakbym wziął rejestr kontroli, no to praktycznie zgłoszenia są z terenu całego miasta, większość domków jednorodzinnych. I tutaj realizujemy to zadanie w ramach programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego i to wynika z planu działań krótkoterminowych. Jeśli chodzi o kontrolę, to w zeszłym roku z artykułu 191 ustawy o odpadach funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 73 kontrole palenisk domowych na terenie miasta i podczas tych kontroli wyodniano 36 przypadków łamania przepisów ustawy o odpadach, w wyniku czego 17 właścicieli zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę 1650 zł. Przeciwko dwóm sporządzono wnioski do ukarania do Sądu Rejonowego w Będzinie, a wobec 17 osób zastosowano pouczenia. Straż Miejska w zeszłym roku nie pobierała próbek popiołu z palenisk, bo nie było takiej konieczności. Podczas tych kontroli każdorazowo przypominano naszym mieszkańcom o, że spalanie odpadów jest czynnikiem, który wpływa bardzo drastycznie na pogorszenie stanu środowiska. Można powiedzieć, że w stosunku do roku poprzedniego mocno się poprawił ten stan. Mniej jest tych interwencji. Mieszkańcy po prostu mniej zgłaszają i mniej widać takich smrodziarzy, aczkolwiek niektórzy są niereformowani, ale to też stan ulegnie zmianie dopiero od przyszłego roku i w latach następnych, jak zgodnie z programem mieszkańcy niektórzy będą musieli te najstarsze piece zacząć wymieniać. Jeśli chodzi o monitoring miejski, wyniki monitoringu miejskiego przedstawiłem w zestawieniu w tabelce. Było tam ogólnie 50 interwencji z monitoringu miejskiego. Monitoring miejski, siedziba Centrum Monitoringu jest w Straży Miejskiej. Niestety na chwilę obecną nie ma obserwatorów, nie ma operatorów monitoringu, bo po prostu ich nie ma. Monitoring jest dodatkowym zadaniem dla dyżurnego, stałego dyżuru, który w miarę jak ma czas nie zajmuje się sprawami strażników, sprawami załatwiania interwencji, współpracy ze służbami, wtedy na chwilę czasu patrzy w ten monitoring. Dla informacji dla radnych przedstawiłem, ile jest tych kamer. W naszym mieście na chwilę obecną działają 73 kamery, z tego 15 kamer jest na budynku Urzędu Miasta i Otoczenia. 58 kamer jest na terenie miasta i z tych 58 kamer 27 to są powrotowe, a 31 kamer stało pozycyjnych. Także z roku na rok ilość wzrasta tych kamer, o czym warto by pomyśleć o zatrudnieniu ludzi, którzy by po prostu mieli to zadanie, obserwowanie przypisane do swoich głównych zajęć. Dałoby pomyśleć o tym, żeby przyjąć większą ilość strażników, żeby mieć do dyspozycji patron na trzy zmiany, żeby ktoś, jak coś się dzieje, był w stanie zareagować, a nie szukać patronów policji, który był właśnie zajęty innymi sprawami. Następną kategorią interwencji, które załatwia Straż Miejska, które ma ta kategoria duży wpływ na poczucie mieszkańców i bezpieczeństwa, oprócz tego jakieś empatie tych mieszkańców, są to bezpańskie i dzikie zwierzęta, które znajdują się na terenie miasta Czelać. W 2020 roku strażnicy miejscy odnotowali 153 interwencje dotyczące bezpańskich dzikich zwierząt. Z tego 87 interwencji dotyczyło zwierząt wymagających odłowienia, w tym było 64 psy i 23 koty. Do leśnego pogotowia podwieźliśmy jako straż 66 sztuk dzikich zwierząt w zeszłym roku. Jest to spora liczba. Miasto z tego tytułu wydaje sporo pieniążków na zajęcie się tymi zwierzakami. Oprócz tego najważniejszym problemem w tej kategorii są mieszkańcy próbujący pozbyć się własnych zwierząt, które im się znudziły na koszt miasta. Dlatego każdy przypadek tak zwanego bezpańskiego zwierzęcia jest analizowany i dokładnie sprawdzany, zanim się go odda do schroniska dla bezpańskich zwierząt. I tutaj w 2022 roku strażnicy przeprowadzili 24 interwencje dotyczące niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez właścicieli psów. Za wykroczenie swego artykułu nałożono 6 mandatów karnych na kwotę 750 zł, pouczono 14 osób i 4 osoby wnioski skierowano o ukaranie do sądu. I tutaj, żeby zakończyć tą wypowiedź, to jeszcze jest taka jedna tabelka na końcu materiału, którą dołączyłem, współpraca z mieszkańcami. Tutaj w tej tabelce jest 883 interwencje mieszkańców z rozbiciem na kategorie. Bardzo ważne jest dla Straży Miejskiej, żeby wszystkie informacje od mieszkańców dostawać. Współpracujemy z mieszkańcami na bieżąco, reagujemy, załatwiamy, przekazujemy po właściwych służb. Także to, co możemy we własnym zakresie, czyli co należy do kompetencji Straży Miejskiej, dyżurni strażnicy realizują w własnym zakresie, natomiast resztę interwencji tematami, które wolą naszych mieszkańców, przekazujemy do właściwych służb. Dołączyłem także zestawienie ilościowe i schemat organizacyjny, żebyście Państwo mieli pojęcie, jak wygląda na chwilę obecną faktyczny stan etatowy Straży Miejskiej. Tutaj w kwadraciku strażnicy dzielnice pokazałem, że jest 5 strażników na dzielnicy, którzy pracują i patrole załatwiają. Oprócz tego jest 4 strażników dyżurnych. W monitoringu miejskim tam pokazałem, że powinno być 5 operatorów. Jest na chwilę obecną, no, nie ma nikogo. W stosunku do schematu organizacyjnego, który mamy zgodnie z regulaminem Straży Miejskiej, to brakuje nam co najmniej drugie tyle, że tak powiem, ludzi do pracy. Oczywiście wpływa to na bezpieczeństwo mieszkańców, pomagałoby nam lepiej, szybciej realizować te zadania, no bo w czasie, gdy nas nie ma, no to i tak interwencję ktoś musi załatwić, więc wartałoby pomyśleć o tym, żeby zatrudnić więcej strażników miejskich, żebyśmy mieli do dyspozycji nasze patrole, bo jest to po prostu potrzebne. Mieszkańcy potrzebują nas, a jak nas nie ma, no to wtedy są, ze względu na braki osobowe, no to w tym momencie no, nie bardzo się to ludziom podoba. To by było chyba na tyle. Czy są jakieś pytania do tego materiału?
Panie komendancie, bardzo panu dziękuję za super przygotowany materiał, naprawdę bardzo obszerny na wszystkich sprawach, a teraz widzę, że zgłosiło się dużo osób. Proszę, udzielam głosu panu radnemu, panu Kigiemu Pankowi. Tam widzę panę, proszę.
Panie komendancie, ja mam takie pytanie. Jak to się przedstawia w porównaniu te wszystkie zdarzenia, co pan opisał, jak się to ma w stosunku do roku 2019? Czy pan to robił jakieś porównanie, czy to jest zwiększa się ilość tych zdarzeń, czy się zmniejsza? Jakby pan to mógł wytłumaczyć, czy pan to w ogóle porównywał?
Zaraz mi tutaj wyciągnę. Tutaj wyciągnął zestawienie, zaraz je otrzymam, ale większość interwencji, które żeśmy zrealizowali, mimo tego, że było nas 4 osoby od zeszłego roku, No tak, jeśli chodzi o kontrolę miejsc zagrożonych, w 2019 roku przeprowadziliśmy 1629, w roku 2020 1797. Tak. Czyli mimo mniejszego stanu osobowego więcej tego było przeprowadzone. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie imprez kulturalnych, tutaj ze względu na COVID w 2019 żeśmy przeprowadzili 112, a w 2020 64, no ale większość imprez już odwołano. Jeśli chodzi o konwoje, pomocę przy przewożeniu wartości pieniężnych, dokumentów oraz osób, bo to też jest jednym z zadań Straży Miejskich ustawowych, w roku 2019 było 460, w roku 2020 było 400. Jeśli chodzi o kontroli prywatnej posesji, dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz programu ochrony środowiska dla powiatu będzińskiego na lata 2008-2020. Tutaj się zmniejszyło, ale to ze względu na to, że strażnicy wykonywali zadania związane ze sprawą COVID-u. I także w 2019 było 362 interwencje. W 2021 221. Ale to, co już wcześniej mówiłem, że z roku na rok sytuacja się poprawia, bo jednak tych ludzie wymieniają te piece i interwencji tam upływa, bo typowe takie kopciuchy, które jak się wrzuca węgiel do pieca, no to one, jeżeli są bez podajnika, to w momencie jak pan załaduje taki piec, to zmusi kopcić, no i wtedy jest interwencja, że leci dym i śmierci, no ale ci ludzie palą węglem i drewnem, co jest na chwilę obecną pozwolone, także nie popełniają wykroczenia, ale takich interwencji jest, ubywa w stosunku do, z roku na rok ubywa, ze względu na to, że ludzie po prostu wymieniają piece. Tak samo kontrole dotyczące nieprzestrzegania zakazu spalania odpadów. W 2019 było 305, w 2020 208. To samo z rekontrolami, było 26 w 2019, 13 w 2020. Jeśli chodzi o ujawnienie, zabezpieczenie awarii, które zgłaszają mieszkańcy, które my sami odkrywamy, no to tutaj się stan nie zmienił. W 2019 było 25 takich interwencji, w 2020 26, czyli jedna więcej. Wystąpień do różnych instytucji. W 2019 mieliśmy 35, w 2020 51, czyli wzrostowo. Łącznie interwencje za rok 2000, bo to było kontroli miejsc zagrożonych, a teraz interwencje. Za rok 2019 było 2485, a za rok 2020 2526. Także interwencji załatwionych też wzrosło. Obłożonych osób w 2019 mieliśmy 728, w 2020 892, także też tendencja wzrostowa jest. Mandatów karnymi w 2019 żeśmy ukarali 240 osób na kwotę 24 800 zł, w 2020 328 na kwotę 30 450 zł. Przepraszam. Tak samo wniosków do sądu wysłaliśmy w 19 15, w 20 13. Do policji doprowadziliśmy w roku 2019 kilka osób, w 2020 30. Legitymowano osób tak samo, żeby legitymować, trzeba mieć podstawę do legitymowania. W 2019 było 1031, w 2020 1262 osoby. Natomiast jeśli chodzi o odwiezionych do Izby Wytrzeźwień, tutaj jest znaczna poprawa, bo w 2019 było 130 osób, w 2020 96. A do domu żeśmy odwieźli taką samą ilość osób, 34 w 2019 i 36 w 2020. 20. Tak wygląda to zestawienie rok do roku. Podstawowy zamek.
Dziękuję pięknie. Widziałam ręce u góry u pana Łukasza Wesołowskiego, pan radny Łukasz Wesołowski. Proszę załączyć mikrofon, panie radny.
Ja już szukam. Ja się chciałem zapytać o to zatrudnienie, bo czytałem, że tam w protokołach było napisane, że państwo próbowali podejmować nowych pracowników. Tych pracowników nie udało się pozyskać. W związku z tym rozumiem, że chcielibyście tych pracowników, ale no, albo nie ma chętnych, albo nie mają odpowiednich kwalifikacji, tak? Tak to wygląda. I jeszcze drugą jakby część pytania. Do ilu państwo jakby mają możliwość zatrudnienia? No bo to, że pan potrzebuje tam 31, 15 plus 16, no to jest jedna sprawa, a druga to są realne możliwości, czyli ilu pracowników realnie możecie, macie pozwolenie, żeby zatrudnić, czyli ile na dzień dzisiejszy wam tak naprawdę brakuje. Dziękuję.
W ciągu ostatnich 3 lat ogłaszaliśmy konkursy na zatrudnienie do Straży Miejskiej i efekt był taki, że jednego strażnika, jednego kandydata żeśmy zatrudnili, ale pojeździł jako praktykant ze strażnikami miejskimi i przed pójściem na kurs się zwolnił sam. Drugi kandydat poprosił w czasie rozmowy kwalifikacyjnej o pas i odzwonił, że no, za te pieniądze ta praca mu nie odpowiada. I to było do dnia dzisiejszego. W dniu dzisiejszym mieliśmy konkurs na przyjęcie do Straży Miejskiej. Ogłosiliśmy konkurs na 2 osoby. Zgłosiło się 4 kandydatów, 3 panów i 1 pani. Komisja konkursowa rozmawiała ze wszystkimi kandydatami. Podjęliśmy taką decyzję, że 2 osoby przyjmiemy zgodnie z tym konkursem i poprosiliśmy burmistrza o zgodę na to, żeby ogłosić następny konkurs i żeby przyjąć następne 2 osoby. Ze względów finansowych wiadomo, że to jest no, taki stan osobowy i większego już raczej nie będziemy mieli. Także jeżeli się uda zatrudnić te 4 osoby, to będzie sukces ze względu na to, że w ciągu ostatnich 3 lat w czasie ostatniego roku odeszło od nas 4 osoby, a w tym roku jeszcze w czerwcu odchodzi 1 osoba. Także to będzie wyrównanie strat do stanu osobowego sprzed 2 lat.
Tak, proszę jeszcze raz panu proszę.
To ja jeszcze dopytam, czy tutaj, bo kwestia tutaj mnie niepokoi, jakby myślę, że nie tylko mnie, ale też mieszkańców i pozostałych radnych, tego monitoringu, bo on jest jakby w dodatkowym czasie. Tam jest napisane, że jest prowadzony monitoring i jeśli strażnik dyżurujący akurat ma wolny czas, co oznacza w praktyce moim zdaniem, że no jest to robione dosyć no tak poglądowo, tak? Czyli no może być godzina, że siedzi, a może być, że 3 godziny nie siedzi. Czy w związku, gdyby się udało tych 4 ludzi dotrudnić, czy ten monitoring zostałby wzmocniony, czy raczej to są ludzie, którzy pójdą, że tak powiem, w miasto?
Dla mnie najważniejszym zadaniem jest interweniowanie i załatwianie potrzeb mieszkańców, czyli ci ludzie pójdą w miasto. Natomiast do monitoringu trzeba pomyśleć o innych osobach, po prostu dodatkowo zatrudnionych, bo ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby te osoby, które zostaną przyjęte, zostały na dyżurce. Ja potrzebuję ludzi w terenie. I u nas praktycznie mówiąc, oprócz mnie i zastępcy, chociaż my też w mundurach chodzimy i też wychodzimy w miasto, praktycznie mówiąc, wszyscy wychodzą w teren, no bo taka jest potrzeba. Wszyscy musimy pracować w terenie przede wszystkim. Natomiast monitoring to jest dosyć specyficzne narzędzie, bardzo dobre dla dyżurnego. W momencie, jeżeli ma chwilę czasu, to patrzy na to i patroluje miasto, nie wychodząc z dyżurki. Natomiast jeżeli ma zgłoszoną interwencję, to może w danym rejonie, mając tam kamery, może sprawdzić, czy ta interwencja jest zasadna i czy wysyłać na miejsce patrol, czy dzwonić po patrol policji. Także jest to bardzo fajne, wygodne narzędzie, które pozwala dużo mniejszym kosztem po prostu obserwować duży teren naszego miasta. No ale tutaj są potrzebni też do tego ludzie. Póki co najważniejsze dla mnie jest patrolowanie miasta. Wersja monitoringu to też jest inna jeszcze sprawa. To jest bardzo fajne narzędzie. Tylko żeby tam przy tym narzędziu pracować, zapraszam Państwa na dyżurkę, jak Państwo będziecie mieli ile czasu. Pokażę, jak to wygląda, jak Państwo mają 73 telewizory, a w tym roku będzie ich jeszcze więcej, przed oczami. To wszystko naraz pracuje, jak tutaj wykonać jakąś koordynację i wyłapać jakikolwiek temat. Także jest to trudna sprawa i tak tam mógł pomyśleć o zatrudnieniu dodatkowych osób, które by się zajmowały stricte monitoringiem. Bo patrol patrolem, wygodnie jest to, jeżeli by były co najmniej dwie dyżurki, dwie osoby na dyżurce. Bo zgodnie ze sztuką monitoringu, a w Polsce taką instytucją, która zajmowała się monitoringiem, była Akademia Monitoringu Wizyjnego i oni tych wszystkich wytycznych swoich rozprawa piszą, że dobrze jest, jeżeli jeden obserwator obserwuje 16 kamer, od 8 do 12 kamer obrotowych. Jeden obserwator. My tych kamer w tej chwili mamy obrotowych samych 27. Czyli tutaj już dwóch obserwatorów by miało problem z ogarnięciem tego, nie licząc kamer policyjnych. Więc monitoring jest cenny, potrzebny, łatwo zrobić inspekcję miasta, łatwo jest potwierdzić, czy zdarzenie miało miejsce, czy nie. I tutaj cały czas w tej materii współpracujemy z policją i dostarczamy im materiały. Przykład ostatniego wypadku naszego pracownika, gdzie dzięki monitoringowi można było jednoznacznie określić, kto co zrobił i w jakim momencie. Bo tak, jak nie ma materiału, który jest wiarygodny, no to zeznania ludzi, świadkowie, czterech świadków, cztery zeznania, jakby były cztery różne zdarzenia. Także materiał, monitoring to jest naprawdę dobry dostawca materiału obiektywnego, który potrafi zweryfikować wiele, wiele spraw, czy miały te sprawy miejsce, czy nie. Na chwilę obecną monitoring, oprócz tego, że pozwala nam przeprowadzić szybką inspekcję dużej części terenu naszego miasta, jeszcze dostarcza materiałów do zdarzeń, które miały miejsce i wtedy przekazujemy te materiały dla policji, prokuratury czy sądu jako materiały dowodowe w danej sprawie.
Dziękuję bardzo. Widzę rękę u pani raczej Iwety Maciejowskiej. Proszę.
Dzień dobry jeszcze raz. Ja tylko chciałam powiedzieć tak. Szukałam sobie przed chwilą, ale nie znalazłam. Dzisiaj na Facebooku przypadkiem mi się pokazało, będzie nasze miasto albo jakiś inny profil pokazał, że Czeladź jest miastem bezpiecznym w porównaniu do Będzina, bo te wypadki, te wykroczenia spadły u nas zdecydowanie. Także to taka jedna refleksja, uwaga, zdziwiłam się, no ale tak to właśnie wygląda i tam chyba nawet o połowę go były cyfry podane. Nie potrafię teraz tego znaleźć, bo bym Państwu dokładnie powiedziała. To taka jedna sprawa. Druga sprawa, panie komendancie, cały czas powtarzają się te same okolice i dzielnice i ulice, które są niebezpieczne. No może trzeba by się też zastanowić, co z tym zrobić, bo to jest cały czas Sztanga Ogrodowa, 17 lipca notorycznie. Nie wiem, czy tam, nie wiem, jak by podziałał o monitoring, no bo patroli Państwo nie macie, nie mamy. I więc no trudno powiedzieć, żeby tam
siło.
Nie wiem, czemu taki pogłos.
To jest taka druga sprawa. Proszę, bo słyszę trzy wypowiedzi naraz i nie wiem, o jaką.
Tak, no to ja już właśnie mówię, że tak pochwaliłam tą przelezę propos tego Będzina, to pewnie jeszcze dobrze było słychać. Drugie moje takie spostrzeżenie, no to te najgorsze, najczarniejsze punkty na mapie Czeladzi, ulice. One się, no trzeci rok jestem w tej komisji, one się cały czas powtarzają. No trzeba by chyba jak najszybciej coś z tym zrobić, zastanowić się, nie mam pojęcia, czy monitoring, czy to by tylko działało. No chyba Państwo też widzicie, że to jedne i te same punkty, one cały czas są niebezpieczne. A nie ma też monitoringu z tego co widzę, bo ani ogrodowa, ani 17 lipca, ani te tereny przeszkolne, czy... To jest druga sprawa. Natomiast też tak, a propos tych śmieci. Ma monitoring, tak? Nie wiem. A propos też tych śmieci. Ja jestem przerażona, bo teraz śniegi stopniały i widok skwerów, parków, nie tylko obrzeży, ale w środku miasta jest przerażający. Dla mnie takim jednoznacznym przykładem jest chociażby ulica Szpitalna koło Biedronki. Tam ta urę nie jestem z nimi w stałym kontakcie, oni chyba codziennie będą mi sprzątać. Muszę troszkę przesadzać, ale to tak dla podkreślenia, jak to wygląda. Codziennie byłoby co tam zbierać. Ja nie wiem, ja chodzę, to jest środek miasta, proszę Państwa. Chodzę, zwracam też uwagę, no ale to no, nie zawsze się będę narażać. Tak widzę, że znam osoby albo ewentualnie nic mi nie może nie zagrozić, bo to są starsze osoby. Nie, no to zwrócę uwagę, bo do młodzieży się nie odzywam, bo szczerze przyznam, że trochę się boję takich młodych osób. Ja widzę sama. I okolice Kopalni Kultury, czy ulicy Francuskiej, no bo po prostu tam jest okolice znowu Biedronki, butelka na Biedronce, codziennie. Nie wiem, czy coś dałoby się też z tym zrobić. Nie mam pojęcia, bo już sama się od pewnego czasu zastanawiam. Co pan komendant na to, czy macie też jakieś spostrzeżenia, może wnioski wypracowane do tego czasu? Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o śmiecenie, no cóż, miejsca, które pani wymieniła, to są miejsca najbardziej uczęszczane. Tam ciągle się coś dzieje, tam jest duży przepływ osób. Jest to po prostu centrum Czeladzi. Kwestia kultury, wychowania, można ludzi karać, można pouczać, można wychowywać. W porównaniu z minionymi latami jest pewien postęp, mogłoby być to lepiej. Natomiast no, ludzie, mieszkańcy są, jacy są, możemy ich tylko dyscyplinować. No a z biegiem czasu, gdybyśmy nie dyscyplinowali, gdyby policja nie dyscyplinowała tych osób, no to by było znacznie gorzej. No, tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o śmiecenie i kulturę naszych mieszkańców. No. Plac Wianeja, 17 lipca, ulica Ogrodowa, no to są główne nasze ulice, tam najczęściej mamy mieszkańców, tam zawsze mieszkańcy się znajdują, no to są po prostu skupiska ludzi, gdzie i ci ludzie tam po prostu przebywają, tam mieszkają, no tam niewiele, no można im dyscyplinujemy, no ale no, wszystkiego się nie da upilnować. Trzeba by postawić na każdym rogu, przed każdą bramą funkcjonariusza, albo cały czas tam chodzić. To jest po prostu niemożliwe ze względów kadrowych, no i ze względów finansowych. To się po prostu będzie opłacało. No i jeszcze jakie pytanie było?
Jeszcze tak dopowiem, bo właśnie na ulicy Ogrodowej tam był ten Hitlerek i teraz ktoś inny przejął chyba ten ślep i znowu na Facebooku się pojawiły głosy, że bo pani się pochwaliła, chyba ta właścicielka sklepu, że będą otwarci całodobowo. No i znowu się mieszkańcy tam ulicy, bloków przy ulicy Ogrodowej martwią, bo będzie powtórka z tego, co już było. Czyli, że tam będą znowu te pielgrzymki tych osób po alkohol, wracających, pijących na miejscu. No nie wiem, wzmocnić patrol, jeśli możecie. To ja bym miała też taką prośbę, nie mam pojęcia, 7 kamer tam skierować, może by to odstraszyło, choćby to alarmy były. Nie mam pojęcia, co z tym faktem też zrobić.
Jeśli chodzi o kamery monitoringu, można w nieskończenie to rozbudowywać, tylko trzeba mieć na to środki. i ktoś musi w to patrzeć. Środków na ten rok, na rozbudowę kamer monitoringów przewidzianych w budżecie mamy 0 zł, 0 groszy. W związku z powyższym niczego nowego, dodatkowego montować w tym roku nie będziemy, za wyjątkiem kamer, które są realizowane w ramach inwestycji miejskich ulicy Scheiblera. Teraz kwestia kamer. Wszędzie kamery zamontować, no pytanie, czy stać nas na to, czy stać nas na zgodne z przepisami utrzymanie czasu nagrywania. Rozbudowa kamer to wiąże się nie tylko z tym, że my sobie kamery dokładamy, my musimy rozwijać bazę serwerową, musimy zwiększać pojemność, bo jeżeli mamy monitoring, to musimy zapewnić, że ten monitoring będzie przechowywał nagrania od 20 do 60 dni. Każda kamera z tych nowych kamer, które w tej chwili mamy, nie mówię tutaj o kamerach typu oczko, to są kamery Full HD. Jedna godzina nagrania takiej kamery to jest jedna płyta DVD. I taką pojemność na każdą kamerę musimy, czyli to są na jedną kamerę 24 płyty DVD na nagranie na jeden dzień. Przechowywać to przez ilość dni, no to trzeba rozbudowywać to wszystko bez końca. Możemy zweryfikować ewentualnie, jeżeli Państwo zdecydują, kwestie dobudowania tych kamer, no ale tutaj no, no, trzeba na to przeznaczyć pieniążki i trzeba to robić z dużym wyprzedzeniem, bo proces inwestycyjny budowania czegokolwiek to nie jest kwestia roku, tylko żeby uzyskać wszystkie pozwolenia i tak dalej, to jest przynajmniej 2-3 lat. Także jeżeli są potrzeby i Państwo będziecie przewidywać rozbudowę monitoringu, to trzeba w jakiejś prognozie wieloletniej po prostu zawrzeć. Trzeba pomyśleć o środkach, bo budowa kamer to jest jedno, do tego trzeba jeszcze wybudować sieć, a my to nie mamy własnej sieci teletechnicznej. My cały czas rzeźbimy, czyli sztukujemy, mamy część swojego, część co zostało wybudowane przez nas, część dzierżawimy od ręcz, część dzierżawimy od prywatnych firm włókna ślepe. Także to wszystko wymaga jakiejś racjonalnej, poukładanej polityki na przyszłość, a to jest, no, wymaga dużych środków, bo przede wszystkim musielibyśmy mieć własną sieć teletransmisyjną i stać się operatorem, bo inaczej no to będziemy dokładać, możemy to robić, ale no jest cały czas to rzeźbienie takie. Szukanie, w jaki sposób wykonać połączenie. Bo kwestia kamery, zainstalowania to jest żaden problem. Tylko przesłania sygnału z tej kamery do serwerowni, do bazy, to już jest cały problem. Bo na jedną kamerę w tej chwili potrzeba jeden punkt radiowy, czyli oczko w oczko musi się widzieć. A jeżeli mamy kamerę typu rybie oko, to bez światłowodu się to niestety nie obejdzie, bo taka kamera potrzebuje 12-24 megabity na sekundę, a tego żadne radio nie pociągnie. Chyba że weźmiemy te radia już takie profesjonalne. No ale to już nam się znowu rząd wartości kasy na takie punkty, to już jest po prostu przerażające. A takie zwykłe te radio, które jest opłacalne, żebyśmy my mogli do takich pojedynczych punktów, no to jest jedno radio na jedną kamerę w tej chwili, wtedy wszystko to działa sprawnie. Można to zrobić jedno radio na 5 kamer, ale wtedy sygnał się rwie. Trzeba poklatkowo przekazywać sygnał. Jakość obrazu jest różna, bo monitoring to ma to do siebie, że sygnał musi iść ciągle. Każde zakłócenie powoduje, że po prostu obrazu nie ma. A to nie internet, tylko że po prostu sygnał pójdzie, czy będzie się przesyłać wolniej i wtedy dostaniecie Państwo program, czy jakiś plik po prostu później. Tutaj nie ma obrazu i koniec. Musi być zapewnione z nadmiarem, bo inaczej to nie będzie działać. Także no, kwestia jest, technicznie jest to wszystko do zrobienia, bo to żaden problem wykonać 100, 200, 300 kamer, bo no to jest tylko kwestia pieniędzy. No w tej chwili to jest żaden problem. Wymieniamy piwara na nowego, dołączamy w następnym punkcie, robimy połączenie światłowodowe, tunel światłowodowy i można to wszystko bez problemu zrobić. Tylko to jest kwestia kasy. Kasy, jeszcze raz kasy, bo w tym momencie wchodzimy w następną półkę cenową oprogramowania, bo już wtedy musimy mieć oprogramowanie profesjonalne i tak kupeczka się to cały czas rozrasta. No. Bo tak jak mamy ten monitoring, co my mamy tam do 128 czy do 256 kamer, mamy urządzenie Vivar, które jest głównym tym urządzeniem i ma cały system obsługuje i za aktualizację nie płacimy. Jeżeli kupimy większy system, nakładkę Enterprise, to będziemy musieli za każdym razem płacić za każdą nowelizację systemu, a to wszystko kosztuje. Każde stanowisko, za wszystko trzeba płacić. Także no, skórka warta wyprawki, czy nas po prostu stać. Ale to jest kwestia decyzji do Państwa, jakie środki Państwo na to przeznaczą.
Ja jeszcze wytłumaczę, panie komendancie, bo jeżeli cokolwiek się na Facebooku podzieje, czy to w kwestii śmieci, czy bezpieczeństwa, to mieszkańcy od razu właśnie piszą o tym monitoringu, żeby zainstalować monitoring kamery. Natomiast ja wcale nie chciałabym w takim Big Brotherze żyć, żeby być cały czas podglądaną, bo to chyba nie o to chodzi. Dlatego ważniejsza moim zdaniem jest edukacja i taka prewencja, żeby no, uświadamiać ludzi. Kwestia podsumowania, dlaczego też tak odczepiam się tych kamer i tego monitoringu. Wcale nie jestem za tym, bo mówię, moim zdaniem to wcale nie jest dobre, to ludzie powinni mieć taką samą świadomość. I ja bym do tego dążyła, ale to już taka utopia. Dziękuję bardzo.
No to dlatego my, już podsumowując tą wypowiedź, przede wszystkim ludzi edukujemy, pouczamy. Większość naszych interwencji kończy się na pouczeniu i muszę Państwu powiedzieć, że większość mieszkańców bez problemu przyjmuje te informacje do wiadomości i realizuje. Tam, gdzie nie można ich nauczyć, tam się każe. No, no i tyle. No. Edukacja, jeszcze raz edukacja. No. Świata nie zbawimy, możemy małymi kroczkami próbować polepszyć.
Dziękuję. Widziałam rękę w górze u Pana Radnego Łukasza Wesołowskiego. Halo, jest Pan Łukasz Wesołowski? Na razie nam zniknął z ekranu, ale widzę teraz rękę u Pani Radnej Barbary Strzeleckiej. Bardzo proszę. Pani?
Tak, włączyłam. Słychać mnie?
Tak, słychać.
Ja mam tylko takie pytanie, czy mają Państwo jakiś skuteczny sposób dla właścicieli psów, którzy no nie sprzątają po swoich pupilach, bo teraz szczególnie na wiosnę to bardzo widać, że mamy takie miasto udekorowane odchodami psimi. Ja kiedyś zwróciłam uwagę, to usłyszałam, że oni płacą podatki i służby komunalne są od tego, żeby sprzątać. I myślę, że tutaj pouczenia i rozmowy niewiele dają. Na pewno skuteczniejsze są mandaty. Czy Państwo na... Czy kontrolujecie wcześniej, szczególnie w tym okresie? Dziękuję.
Jeśli chodzi o zanieczyszczenie terenu przez psa, no to jeżeli strażnik jest na miejscu i to widzi, czyli jest bezpośrednio świadkiem zdarzenia, może ukarać taką osobę mandatem. Natomiast jeżeli tego nie widzimy, no to w tym momencie nie ma naoczności. Żeby kogoś takiego ukarać, no to musi być świadek, który to zgłosi.
Przepraszam, a jeżeli nie posiada woreczka?
Nie ma obowiązku posiadania woreczka w sobie. Jest obowiązek zebrania kupy. Co on tą kupę weźmie, to jest jego problem. Natomiast przeszukiwać nikogo, czy ma woreczek, właściciel psa, czy nie, no to niestety, ale takich uprawnień jeszcze nie ma.
Dziękuję.
Tak, ja chciałem panie komendancie zapytać, czy my robimy taką analizę tych kamer, bo może dokładanie nie ma sensu, jeśli rzeczywiście tam jest jeden strażnik i jeszcze ma problem z patrzeniem, to dokładanie kolejnych kamer wydaje się trochę bez sensu, bo jeszcze bardziej będzie mu trudno coś postrzec. Ale czy robicie taką analizę przydatności tych kamer? To znaczy, no na pewno jedne sztary są bardzo przydatne, a drugie może są nietrafione miejsca. I być może te nietrafione miejsca już można by gdzieś te kamery, no nie wiem, demontować, wypiąć i spróbować wziąć w inne miejsce. Czy taką analizę robicie? Ja wiem, że to nie jest tak prosto, bo są koszty jakby dodatkowe, bo trzeba i tak instalacje w tym miejscu prowadzić, ale odpada kupę kamery, odpada koszt przetrzymywania danych i być może no, takie miejsce, które nie jest potrzebne do monitorowania, mogłoby zniknąć, a zastąpiłoby inne i wtedy ten strażnik nie miałby więcej, większej ilości kamer.
Już na wstępie mówiłem, że miasto Czelać ma ten problem, że nie ma własnej sieci teletechnicznej. Jest to problem główny i zasadniczy. Kwestia zmiany miejsca lokalizacji kamery jest to normalny proces inwestycyjny. Trzeba doprowadzić tam prąd i sygnał z tej kamery. W związku z powyższym przełożenie kamery z miejsca na miejsce i to kamery, która ma 3 czy 4 lata czy 5, no to jest sprzęt elektroniczny. Ekonomicznie jest to mało uzasadnione, bo taki sprzęt po 4-5 latach, praktycznie mówiąc, jeżeli pracuje, a w większości firmy traktuje się to jako zło. Póki pracuje, to pracuje. Więc no nie wiem, czy to ma sens. Poza tym, jeśli chodzi o lokalizację kamer, to w roku bodajże 2016, potem 2017, była przeprowadzona analiza, gdzie te kamery należy zrobić. I został opracowany dokument, analiza potrzeb monitoringu miejskiego miasta Czelać. Dobrze ten punkt w tej chwili w takim... W każdym razie została przeprowadzona cała analiza, biorąca pod uwagę potrzeby. Tam były potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, potrzeby zgłaszane przez policjantów, czyli brał udział w tych pracach. Wtedy to był przedstawiciel komisariatu policji w Czeladzi, był to naczelnik wydziału prewencji, nie, dzielnicowy czy prewencji, teraz dokładnie nie pamiętam, zgłoszenia mieszkańców, plus jeszcze braliśmy pod uwagę planowane inwestycje, które miasto Czelać będzie realizowało. I w oparciu o te wszystkie plany i potrzeby została przeprowadzona analiza i została opracowana koncepcja monitoringu miasta Czelać. I tą koncepcję wdrażamy, realizujemy, jesteśmy w trakcie jej realizacji. Większość tych rzeczy żeśmy zrealizowali, niektórych z nadmiarem, niektórych elementów żeśmy jeszcze nie zrealizowali, bo po prostu nie mieliśmy na to pieniążków. Więc było to robione systemem takim gospodarczym. Nie było to robione na takiej zasadzie, że zaprojektuj, wybuduj i wskazujemy tam 50 czy 60 miejsc i proszę nam wykonać cały system monitoringu. To było robione etapami. Zaczęliśmy od tego, że stary monitoring próbowaliśmy dopasować do nowego monitoringu Urzędu Miasta, który miał być centrum monitoringu. I tak etapami, żeśmy z roku na rok dokładali ilość kamer, dokładaliśmy kamery w ramach tych inwestycji, które były zlokalizowane i wykonywaliśmy połączenia tych inwestycji, bo no, żeby przekazać sygnał z kamer w ramach inwestycji zabudowanych, no to trzeba było wykonać tą siatkę połączeń. No i tak to jest zrealizowane. Na chwilę obecną większość z tego zostało zrealizowana. Jeszcze jest parę punktów z tej koncepcji niezrealizowana. Miałem nadzieję, że to zrobimy w tym roku, ale no chodzi mi tutaj o osiedle 35-lecia i szkołę, tamten boisko Orlika. Jeszcze chciałem wyjechać, tak jak tam było w okolicach ulicy Szpitalnej, okolice szpitala i szkoły podstawowej, no ale z tym na razie będziemy musieli poczekać. No jak będą możliwości, to wtedy będziemy coś próbować zrealizować.
Dziękuję. Czy macie Państwo pytania do pana komendanta? Nie widzę. Panie komendancie, porównując poprzednie lata, czy Pan teraz łatwiej się pracuje z tym monitoringiem, czy jest trudniej?
co ja mam Pani na to odpowiedzieć? Monitoring zacząłem na monitoringu zacząłem pracować jako kompletny laik, nie mający pojęcia, o co chodzi, co to jest system radiowy, system światłowodowy i tak dalej. W miarę czasu poznawałem to i zaczynałem wtrącać swoje 3 grosze w te inwestycje. W tej chwili mi się pracuje, jeśli chodzi o stronę techniczną, zdecydowanie łatwiej, bo mam wsparcie informatyków, mam już pewne doświadczenie, współpracuję z firmami, które się tym zajmują, także już parę lat miałem czasu się tego nauczyć. Pod tym względem jest mi zdecydowanie łatwiej. Natomiast zdecydowanie trudniej jest to, że to jest system coraz większy. Utrzymanie tego systemu i działanie tego wymaga coraz więcej czasu, no bo każda taka kamera to jest to komputer. Każda sieć przesyłowa ma swoje wymagania. Materiałów jest coraz więcej miejsc, które należy patrzeć. Jest coraz więcej miejsc, z których policja, sąd chcą materiałów dowodowych, czyli jak jest więcej miejsc, mamy więcej miejsc z dokumentowaniem tego, czyli po prostu więcej czasu trzeba poświęcić na przeglądanie tych materiałów. Także pod tym względem jest zdecydowanie trudniej, bo ktoś to musi zrobić. Także jak jest godzina nagrania, a przychodzi informacja, tak jak kiedyś, że chcą, żeby wychwycić jakiś materiał w ciągu 4 czy 5 dni z danego rejonu, no to przeglądać takie materiały to wymaga czasu. Także teraz jest dużo łatwiej, no bo teraz też łatwiej nam się z policją współpracuje, bo policjanci też już też się nauczyli współpracy z monitoringiem, też dokładnie określają, o co chodzi. Też przychodzą na monitoring, bezpośrednio sobie przeglądają zdarzenie, bo jak mają interwencję, łatwiej im jest po prostu znaleźć to, czego szukają. Także no, jest i łatwiej, i trudniej. Pracy jest więcej. No, z drugiej strony system jest zdecydowanie lepszy, bo pracowaliśmy na DVMS-ie 7.5, teraz mamy DVMS-a 9, jest to system dużo lepszy, mniej wymagający, no i po prostu łatwiej się na tym pracuje.
Czyli idzie ku lepszemu. A mam pytanie, czy nie przewidział Pan takiej sytuacji, żeby zatrudnić na miejsce osoby do kamer niepełnosprawnej, pustownicza jednego czy drugiego, którzy w domach są, pewnie tym z chęcią by pokratowali, a nie musieliby się przemieszczać, tylko w zasadzie przy tym, przy kamerze cały czas by mogli pracować?
To już chyba było przerabiane, no nie zatrudnialiśmy takich osób do kamer, bo tutaj bardziej żeśmy byli nakierowani na to, żeby zatrudniać przede wszystkim pracowników do straży miejskiej, funkcjonariuszy.
Tam to się udało coś?
Halo, słychać mnie? Słychać. Chodziło o to, żeby przede wszystkim zatrudniać funkcjonariuszy, bo zgodnie z wytycznymi zadaniami monitoringu wizyjnego powinno się pracować przy monitoringu nie dłużej niż 4 godziny na dobę, jeszcze z przerwami 15-minutowymi, bo takie są możliwości percepcyjne człowieka, że po prostu więcej nie wydala patrzeć w taką ilość zdarzeń. I nastawiliśmy się przede wszystkim na to, żeby to było 2 funkcjonariuszy. A dlaczego? Bo funkcjonariusz może się zamieniać. Drugim funkcjonariuszem, jeden byłby pracownikiem monitoringu na 4 godziny, drugi dyżurnym. I w tym momencie dyżurny może wydawać polecenia patrolom. A jest taka zasada, że cywil nie może wydawać funkcjonariuszom poleceń. I tutaj jest funkcja formalna umiejscowienia takiego obserwatora. Oczywiście może to wspomóc, no ale każda pomoc jest mile widziana, natomiast to fajnie by było przede wszystkim mieć tych funkcjonariuszy.
No tak.
Pani Przewodnicząca, bardzo proszę o włączenie mikrofonu.
O Boże, kochane, zapomniałam, przepraszam bardzo. w sprawie interwencji mieszkańców. Mianowicie dotyczy to ulicy Katowickiej, szkoły podstawowej numer 4 i sklepu, który się w tej ulicy mieści. Tam jest przejście dla pieszych i właściciel sklepu, ewentualnie klienci stawiają samochód przy tym przejściu dla pieszych. Trochę to zasłania przejście i może się okazać, że będzie tam kiedyś nieszczęście, będzie wypadek. Nie wiem, czy byłoby dobrze porozmawiać z właścicielem, żeby zmienił miejsce swojego samochodu, ewentualnie jakieś inne wyjście znaleźć, żeby to przejście było spokojnie widoczne dla wszystkich, żeby dzieci, które idą do szkoły akurat tą stroną, nie musiały być narażone na wypadek. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą ulicę Katowicką.
Sprawdzimy tą informację. Jeżeli to rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu, zareagujemy. Tutaj chodzi o ten sklep przy przejściu, jak jest do parku i oddana nakładkę, tak?
Tak, tak, tak. Ten sklep, z którym zaczęły problemy, jak się chodziło na Grabek w lecie, no a w tej chwili już jest...
No, to jest ten kółał autobusowym, który po każdej imprezie zawsze musiał być patrolowany, żeby był bezpieczny.
Dobrze. Dokładnie tak. O to chodzi. Czy macie Państwo jeszcze pytania do Pana Komendanta? Nie widzę, wobec tego zamykam dzisiejszą sesję. Jeszcze wszystkim zdrowia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia, dziękuję.
Do widzenia.